O tych dzisiejszych tekstach, które były przeczytane, zobaczcie, psalm 95 mówi o tym, że wszystko należy do Boga. Pytanie, czy w to wierzymy, że ten świat należy do Boga. On ukształtował pagórki, góry, wszystko. Pierwszy Koryntian 15 mówi, że Chrystus został zmartwychwzbudzony po to, żeby panować nad wszystkim, nad całym światem. Dopóki wszystko nie zostanie mu podporządkowane, dopóki wszystko nie trafi pod jego nogi, tak? I teraz myślę, że w tym całym nauczaniu, w tych, te wszystkie teksty, ja myślę, że są bardzo dobrze podsumowane w tym, co teraz, z czego dzisiaj chciałbym mówić, z czego dzisiaj chciałbym nauczać, a to jest ten tekst, który wszyscy bardzo dobrze znamy, ale myślę, że raz na jakiś czas trzeba sobie o nim przypomnieć. Chodzi mi o samą końcówkę Ewangelii Mateusza. Ja przeczytam ten tekst, Ewangelia Mateusza, temat kazania, nasza misja. A 11 uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nasza misja. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Ci, że jesteś wielkim Panem nad całym światem. I chociaż ten świat nie wygląda tak, Panie, jak Ty zaplanowałeś, to jednak Twoje słowo poucza nas, że powinniśmy wierzyć, że Ty nad tym światem panujesz, Ty ten świat zmieniasz, Ty ten świat wzywasz do tego, aby się dostosował do Chrystusa. I rzeczywiście tak się dzieje na różne sposoby, czasami wolno, czasami szybciej. Panie, daj nam oczy wiary, abyśmy właśnie w tym poselstwie żyli, abyśmy żyli spoglądając z wiarą na nasze otoczenie, na świat, na zadania też, przed którymi nas stawiasz. Prosimy Cię, pobłogosław dzisiaj to słowo, pobłogosław nasze serca, aby były mądre i aby czyniły to, co się Tobie podoba w tym życiu. Prosimy Cię o to przez Jezusa. Amen. Słuchajcie, jest w ogóle, to pewnie bardziej zainteresuje dziewczynki, może Ule. Ponoć słuchacze muzyki klasycznej zauważają, że niektórzy kompozytorzy czasem jawią się jako ci, którzy nie do końca wiedzą, jak zakończyć utwór. Ponoć notorycznie widać to u Beethovena, nie wiem, słuchacie Beethovena? Wydaje się, że czasami pod koniec symfonii brzmią te wszystkie akordy i wydaje się, że to wszystko już zmierza ku końcowi. Te akordy ciągle wybrzmiewają, brzmią jak koniec, ale wtem kolejny i kolejny i kolejny, aż wreszcie zabrzmi ten ostatni. I oczywiście studenci muzykologii, studenci muzyki mogą i tłumaczą, starają się to tłumaczyć na różne sposoby, że to przecież było potrzebne w ten sposób i tak dalej. Dla nas, dla mnie, dla zwykłych śmiertelników pozostaje wrażenie, może słuchając właśnie tego typu symfonii, że bardzo wiele zostało upchnięte na sam koniec, tak? Bardzo wiele zostało w samym zakończeniu upchnięte. Trochę tak, jakby cała symfonia została zebrana w tych kilku ostatnich silnych akordach. Dlaczego mówię w ogóle o tym? Ponieważ wydaje się, że zakończenie Ewangelii Mateusza jest bardzo podobne. Nie chodzi o to, że kończy się zbyt długo, że wybrzmiewa i wybrzmiewa i wybrzmiewa. Nie, raczej się wydaje, że właśnie w tych kilku wersetach, które przeczytałem, tak wiele jest zawarte. Zawarta jest w zasadzie cała Ewangelia Mateusza. Mateusz zawarł tak wiele, jakby całość tego, o czym do tej pory mówił. Zobaczcie, co się dzieje w tym fragmencie. 11 uczniów, wiecie, Judasza już nie ma. 11 uczniów udało się do Galilei, bo takie było też przykazanie Jezusa, żeby poszli do Galilei, aby się z nim spotkać, tak? I teraz poszło do Galilei, ale gdzie? poszło do Galilei na górę. Nie powinno nas to dziwić w ogóle. Jakbyśmy czytali Ewangelię Mateusza tak w całości, byśmy się kiedyś zebrali i wspólnie sobie na głos przeczytali tę Ewangelię, byśmy zobaczyli, że wszystko u Mateusza, praktycznie wszystko, co ważne, dzieje się na górach, na górze. Na początku mamy kuszanie Jezusa. U Mateusza jest ono na górze. Mamy kazanie na górze, tak? Mamy przemienienie Jezusa na górze. Wreszcie później, już w ostatniej części Ewangelii, mamy te ostatnie nauki skierowane do uczniów i też do innych na górze Oliwnej. Także wszystko u Mateusza, praktycznie wszystko, co ważne, odbywa się na górze, tak? Odbywa się, można powiedzieć, gdzieś w zetknięciu z Bogiem. Zobaczcie, wcześniej w historii, to jest o tyle ważne, że wcześniej w historii było dwóch wielkich przywódców, tak, Bożego ludu, którzy też na górze i z góry, można powiedzieć, przynieśli Boże Słowo, tak? Jest Mojżesz przede wszystkim, jest Eliasz, tak? To oni zawiązali nowe przymierza z Bogiem, tak? Między ludem a Bogiem. Oni też w opisie przemienienia w Ewangelii Mateusza rozmawiali z Jezusem, tak? Byli trzech, było też trzech uczniów z Jezusem, tak? I oni rozmawiali. I zobaczcie, teraz dzieje się coś podobnego. Teraz Jezus zaprasza swoich uczniów, aby się z Nim spotkali, tak? Aby się z Nim spotkali na górze. I podobnie jak wcześniej, w całej historii Bożego Ludu, tutaj nie ma żadnych zmian, ja bym powiedział. Podobnie jak wcześniej, Mojżesz dał ludowi przykazania i zadania, tak? Najpierw Bóg dał Mojżeszowi zadanie. Bóg powołał Mojżesza, Bóg dał mu powołanie, zadanie, tak? Ja już wam kiedyś mówiłem, chyba opowiadając o Mojżeszu, że Bóg jak powołuje do siebie, to nigdy po to, żeby po prostu z nami usiąść i, nie wiem, wypić kawę, ale raczej po to, żebyśmy coś dla Niego zrobili, tak? I to jest to, tak samo z Eliaszem, tak? Bóg go powołał, aby stoczył świętą wojnę z prorokami Baala na górze Karmel, tak? Więc tutaj właśnie podobnie się dzieje. Jezus powołuje swoich uczniów, tych 11, aby wykonali teraz zadanie, zostawia ich z zadaniem. Ciekawe, zobaczcie werset 17. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. Ciekawe, nie? Że niektórzy z uczniów powątpiewali. O co chodzi? Czy wątpili, że to był prawdziwy Jezus? Nie wiem, wcześniej Piotr też w Ewangelii wyznał już, tak? Kim jest Jezus. A może wątpili, że jako żydowscy monoteiści mogą czcić Jezusa, tak? Teraz, tak? Jezus jest tym, którego należy czcić. Ale znowu, to w Ewangelii jakoś nie pasuje, bo Ewangelia Mateusza wcześniej już opisuje kilka przypadków, kiedy ludzie oddają cześć Jezusowi, tak? Darzą go specjalną czcią, chociaż może nie do końca jeszcze rozumieją jego boskość, tak? W tym momencie, w kontekście swojej wiary w Jahwę. Nie wiem, a może są, może nie chcą jakoś dowierzyć, może nie chcą do końca zawierzyć tej mocy Bożej, tak? Tej mocy, o której dzisiaj żeśmy słyszeli w tych wszystkich czytanych i śpiewanych fragmentach psalm, tak? Że rzeczywiście Bóg, do Boga należy cały świat, że teraz Jezusowi przez zmartwychwstanie, właśnie zmartwychwstanie jest to ważne. Pamiętajcie, mowa o krzyżu, mowa o samym krzyżu dla chrześcijan nie ma takiego znaczenia, jak dopiero w kontekście właśnie zmartwychwstania, tak? Bo jeśli mówimy o samym krzyżu, to możemy naprawdę Jezusa zamknąć jako takiego słabego, który umarł i który jest gdzieś tam daleko, tak? Ale właśnie to zmartwychwstanie sprawia, że ta śmierć ma sens. Że właśnie Bóg wyrwał go ze śmierci po to, żeby dać mu moc, władzę do zaprowadzenia nowego świata, do właśnie zaprowadzenia nowego stworzenia w tym świecie, aż wszystko zostanie mu poddane. Także możliwe, że nie dowierzają tutaj, nie dowierzają i powątpiewają, dlatego że nie do końca jeszcze dostrzegają skalę i znaczenie tego, co się stało. Ale zobaczcie, co tak naprawdę przebija w tej Ewangelii. To jest to, że Na początku Ewangelii to lubimy, niedługo będą święta, więc znowu będą te fragmenty czytane. Zobaczcie, na początku czytamy, że oto pierwszy rozdział, werset 23. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami, tak? I zobaczcie, co się teraz dzieje pod koniec Ewangelii. Spójrzcie jeszcze na ostatni werset. Jezus mówi, ja jestem z wami. Aż do skończenia świata, po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Także Jezus teraz zapewnia, tak? Ewangelia tak się zaczyna. Bóg z nami, tak? Nadasz mu imię Immanuel, Bóg z nami, a teraz Jezus mówi, ja jestem z wami. Ja, Bóg, ja, Syn Boży, jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I rzeczywiście Bóg i Mateusz chce nas w tych ostatnich mocnych akordach symfonii zapewnić, że Bóg rzeczywiście jest ze swoimi uczniami. Ale po co? No znowu pytanie, po co? Żeby było im raźnie i fajnie? Żeby się tak po prostu spotkać? No nie, to nie jest biblijne, tak? Bo kiedy w Biblii Bóg się spotyka z człowiekiem, to po to, by go powołać do czegoś, po to, by dać mu zadanie, po to, by wyznaczyć mu cel i kierunek. Zaraz do tego jeszcze powrócimy. Zobaczcie, co się stało z Jezusem. W tej Ewangelii zmartwychwstały Jezus otrzymał wszelką moc na niebie i na ziemi. Kiedy to porównamy znowu z początkiem Ewangelii, z tym pierwszym spotkaniem na górze, co to jest za spotkanie? To jest spotkanie Jezusa z szatanem, z diabłem. Szatan wabił Jezusa, obiecując mu coś podobnego, tak? Obiecując mu wszystko. Zobaczcie, 4, 8, 10. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. No i Jezus mu wtedy odpowiedział, idź precz, szatanie, albowiem napisano Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu będziesz służył. I wtedy opuścił go diabeł, aniołowie przystąpili i służyli mu. Szatan oczywiście chciał, żeby Jezus mu się pokłonił, ale oczywiście co, zwodził go i kłamał. Jezus wiedział, Jezus znał tą zasadę, znał to chociażby z proroków, znał to z Pisma Świętego, tak, że nie ma panowania bez krzyża, nie ma chwały bez krzyża, nie ma chwały bez wyrzeczenia się samego siebie i zaufania Bogu, tak? Każdy, kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż. Jezus nie mówi, weź mój krzyż. Jezus mówi, weź swój krzyż. To, co jest twoim krzyżem w tym życiu, tak? I naśladuj mnie. Także nie ma chwały bez krzyża. Gdyby Jezus posłuchał szatana, to by go zaprowadziło w rejony tyranii, bardzo płytkiego zwycięstwa, tak? Chcesz iść na skróty? Chcesz mieć chwałę? Oczywiście otrzymasz w tym życiu chwałę, ale to będzie płytka chwała, to będzie krótkotrwała chwała. Także Jezus dokonał tego, co należało dokonać w Boży sposób. Jego zwycięstwo to jest właśnie pokonanie wszelkiej tyranii, a także, jak czytamy właśnie w 1 Koryntian 15 rozdziale, Jezus ostatecznie pokona tą ostatnią tyranię, tyranię śmierci. Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu, zobaczcie, Jezus przynosi światu nowe życie od Boga i to jest życie, które wydaje owoce życia, tak? I bez względu na to, słuchajcie, co dzisiaj byśmy nie myśleli i co ludzie nie myślą. Ja wiem, wśród nas chrześcijan, ewangelicznych chrześcijan w Polsce panują różne poglądy na temat tego świata. Bez względu na to, słuchajcie, co ludzie myślą, Ewangelia Mateusza, inne fragmenty, u Pawła to widzimy, u Jana, nic nie pozostawia wątpliwości, że Jezus panuje nad światem, już panuje nad światem. Nie chodzi o to, że świat już jest taki, jaki Bóg zamierzył, żeby był, ale Jezus już panuje nad światem. Chodzi o to, że Bóg przez Jezusa już zadziałał i przez ducha nadal działa w tym świecie, aby go przemieniać ze stanu, w jakim go zastał, tak? Czyli stanu zepsucia, korupcji, żądzy, pożądliwości, zła. I zobaczcie, jak Bóg działa. Widzimy to w historii, widzimy to w historii Kościoła ostatnich 2000 lat. Czasami Bóg działa wolno, a czasami Bóg działa szybko. Nie? Czasami wystarczy Marcin Luther, a czasami trzeba kilku wieków różnych prób reformacji, tak? Żeby coś się zadziało. Także nie załamujmy się tym. Bóg, to jest kwestia naszej wiary. Bóg ma plan, Bóg ten plan realizuje. I co więcej, w jaki sposób? Ewangelia Mateusza, ta końcówka nam mówi, w jaki sposób się to odbywa. I nasze wątki się tu zbiegają, bo wcześniej mówiłem, że kiedy Bóg spotyka człowieka, powołuje go ku czemuś i teraz Bóg rządzi tym światem, ale pytanie, w jaki sposób? I tutaj te wątki się zbiegają. Zobaczcie, Jezus powołuje nas, swoich uczniów, najpierw tych 11, a teraz nas, do działania. Zaprowadza swoje panowanie przez nas, przez swoich uczniów, swoich naśladowców. I to jest to, że czasami nam się wydaje, że nie wiem, mamy też tendencję i to może wśród chrześcijan ewangelicznych czasami tak to się dzieje, że nam się wydaje właśnie, że Bóg jest wszystko i wszystko zrobił, ale jakoś tak Bóg to zawsze planuje, że nie robi wszystkiego sam, ale właśnie powołuje innych, żeby to robili razem z Nim. I tak samo jest z nami. Zobaczcie, projekt rządów Bożych na tym świecie posuwa się naprzód, o ile uczniowie Jezusa angażują się w wypełnianie wielkiego posłannictwa. Są oczywiście chrześcijanie, którzy w to nie wierzą. Z jednej strony, słuchajcie, mamy chrześcijan, dla których rzeczywistość jest bardzo pesymistyczna. Ja znam niejednego takiego i wiem, że wiele kościołów, patrząc na ten świat, kościoły też reformowane, które ja też znam i pod wieloma względami wiele im zawdzięczam, ale patrząc na ten świat, patrząc na upadki Kościoła, patrząc na zepsucie, które jest wokół nas, stwierdza, że nic się już nie zmieni w tym świecie, dopóki nie przyjdzie Jezus, aby nas stąd wszystkich zabrać. Tak, moglibyśmy to nazwać, nie wiem, amilenizmem, czymkolwiek. Nie chcę tutaj tych wszystkich izmów wam wymieniać, bo nie o to chodzi. Są chrześcijanie, którzy pesymistycznie patrzą na ten świat, na Kościół. Ja to rozumiem poniekąd, bo patrząc czasami właśnie na różne upadki, na sytuacje, ciężko jest, tak? Jest ciężko, nie jest łatwo, ale słuchajcie, rzeczywiście takie patrzenie, muszę wam powiedzieć, stoi w sprzeczności do całego Nowego Testamentu, do Mateusza, do Łukasza, Jana, Pawła. To nie jest to. Jezus musi panować. Jezus musi panować, aż wszyscy wrogowie zostaną mu podporządkowani. Filipian, 2 rozdział, 1 Koryntian, 15 rozdział, który był dzisiaj czytany. Tak musi być. Jeśli wierzysz w Jezusa, w Jego autorytet, w Jego rządy, to Ty jesteś powołany do tego, aby te rządy czynić realnymi w świecie. Jest jeszcze druga grupa chrześcijan, która uważa, że Bóg wszystko dokona sam, bez względu na ludzi. Trochę taki hiperkalwinizm, można powiedzieć, że Bóg wszystko czyni sam, nawet podsuwa nam miskę z jedzeniem pod twarz, tak? A nawet wkłada to jedzenie do ust. Ja się tylko pytam, dlaczego nie strawi tego jedzenia sam, zapominając przy tym o tym, co jest ważne też, tak? My żyjemy w schemacie stworzenia. Pamiętacie Garego Northa? Kiedyś wam mówiłem kazanie o talentach. Pamiętam, że Darek nawet swoją firmę, tak, oparł na 5 punktach przymierza. Pamiętacie, co to było? Nie? Te 5 pytań, które stawia Gary North za Rejem Satonem idąc. Kto rządzi tym wszystkim? Musimy sobie odpowiedzieć. No dla nas Bóg, przed kim się rozliczam, przed Nim. Ale Bóg ustanawia zarządców tu na ziemi, nad nami, kto sprawuje nade mną pieczę. Po czwarte, co się dzieje, kiedy jestem posłuszny bądź nieposłuszny, czyli normalne warunki błogosławieństwa i przekleństwa przymierza, czyli no właśnie, jestem rozliczany, tak, z tego, co robię albo z tego, co nie robię. I po piąte jest sukcesja, czyli kto po mnie następuje. Te wszystkie 5 punktów wymaga od nas zaangażowania w tym życiu, bo musimy oddawać cześć Bogu, musimy do Boga przychodzić, tak, się przed Nim rozliczać. Oczywiście robimy to w Jezusie, ale to też nie o to chodzi, że mówię, tą siłą napędową dla nas jest miłość dla Jezusa, tak? Nic innego, wdzięczność. Jezus zostawił nas z nowym przymierzem, dając ducha do spełnienia Jego wielkiego posłannictwa. I słuchajcie, podoba mi się to, co, bo ostatnio tak znowu sięgnąłem. Jakbyście chcieli, w internecie dla czytających po angielsku jest cała książka God's Covenants Garego Northa. Warto do tego zajrzeć, bo to jest bardzo fajne przypomnienie raz na jakiś czas. Pamiętacie, co powiedział Benjamin Franklin, że w życiu są dwie pewne rzeczy: śmierć i podatki. No, Gary North mówi, że według Biblii są inne dwie pewne rzeczy. Jedna rzecz to jest to, że nie jesteśmy w stanie w życiu uniknąć dwóch rzeczy. Nie jesteśmy w stanie uniknąć hierarchii i nie jesteśmy w stanie uniknąć odpowiedzialności. Tak? Bóg nad nami rządzi, On ustanowił nad nami przełożonych. On nas też rozlicza z naszej wdzięczności i uczyni nas odpowiedzialnymi za ten świat, za Kościół, za też Jego rządy, za nowe stworzenie. To nie jest tak, że słuchajcie, że jesteśmy nagle deistami, że Bóg nakręcił, to zostawił nas i my tu sobie mamy. Nie, Duch Święty działa, Duch Święty jest wśród nas, ale żyjemy w czasach bardziej Estery niż w czasach Mojżesza. Rozumiecie, tak? W czasach Mojżesza wiele rzeczy działo się za pomocą znaków, cudów, wspaniałych, wielkich wydarzeń, takich naocznych. Co z tego, jak większość Izraela i tak nie uwierzyła? Za czasów Estery dzieje się wszystko bardziej subtelnie, tak? Musi się modlić, musi pościć, po to, żeby pójść do króla i wyprosić łaskę dla swojego ludu, dla kościoła. Nie? Tak to się odbywa za czasów imperiów, tak? W których żyjemy. Modlitwa, oddanie, post, nie? Jakieś poświęcenie. Nie? To jest troszkę, jesteśmy troszkę bardziej dojrzali, niż można powiedzieć, niż Izraelici czasów Mojżesza. Nie? Bóg bardziej nam ufa, daje nam więcej odpowiedzialności, tak jakbyśmy byli właśnie trochę starsi. I najważniejsze przymierze, jak mówi Gary North, to jest właśnie czyńcie ziemię poddaną. Tak? On wymienia tam wiele różnych przymierzy, ale mówi, że najważniejsze, które trwa na wieki wieków, to jest to, które Bóg na początku powiedział, na początku Biblii. Tak? Czyńcie ziemię poddaną. I dokładnie, kiedy dochodzimy do końcówki Mateusza, to jest to, czego Jezus chce. Tak? Czyńcie ziemię poddaną. W jaki sposób? Jak to się odbywa? Trzy rzeczy. Dana mi jest wszelka moc na niebie i ziemi. Co teraz? Idźcie tedy i czyńcie uczniami. Wydaje mi się, i rzeczywiście to nam przypomniał ten człowiek, o którym wspominałem na samym początku, że no, reformowani akurat to nie jest silna strona reformowanych. Iść. Zaraz wam powiem, jakie są nasze silniejsze strony, ale wśród reformowanych to iść to jest ta słabsza strona ewangelizacji. Czyńcie uczniami. Co to znaczy czynić uczniami według Ewangelii Mateusza? Ktoś pamięta? Mamy zbierać rybaków, słuchajcie, i czynić ich studentami. Proszę?
Nauczyć.
Dokładnie, oni muszą stać się studentami, nie wiem. Mamy po prostu pójść, zebrać ludzi z ich własnych, z ich własnej pracy, z ich własnych zajęć, czyli tam, gdzie Bóg nas stawia. Nie wiem, informatyków, piekarzy, ślusarzy, nauczycieli. I mamy ich uczynić prawdziwymi studentami. Co to znaczy uczynić ich studentami? Być z nimi, tak? By przez imitację nauczyli się naśladować życie Jezusa, tak? To jest czynienie uczniami. Po drugie, mamy chrzcić narody. Co to oznacza? No Paweł w liście do Rzymian, na przykład w 6 rozdziale, bardzo dobrze tłumaczy, czym jest chrzest. Chrzest to jest zanurzenie w śmierci Jezusa i powstanie do nowego życia. Tak? To jest zanurzenie w śmierć Chrystusa i powstanie do nowego życia. to tak naprawdę nadanie nowej tożsamości, nowego imienia osobom ochrzczonym. Tu chodzi o chrzest narodów i rzeczywiście przez nasze świadectwo, przez nasze czynienie uczniami narody muszą zrozumieć, że właśnie drogą do chwały jest śmierć dla siebie samych. Nie? Ile właśnie tego jest w świecie, nie? Że szukamy chwały, narody szukają chwały w inny sposób, jak przez służenie, przez umieranie, tak? I my musimy też o tym głośno mówić, nie? Że nawet w naszym narodzie, tak? Jeśli pewnych rzeczy nie wywołujemy szabelką, niestety, nigdy. Prawdziwa chwała przychodzi przez służenie. I czasami mi się to podoba i może to kiedyś powinniśmy zacząć bardziej praktykować, a wysyłać listy w imieniu Kościoła. Jak już będziemy mieli tożsamość prawną, będziemy wysyłali listy co miesiąc do premiera, do prezydenta. Wskazując na Biblię, tak? No i po trzecie, i to jest to, w czym jesteśmy silni, jako reformowana społeczność na świecie, uczenie posłuszeństwa Słowu. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Myślę, że kościoły reformowane właśnie słabo są znane z tego chodzenia. Idźcie. My jakoś się dygamy. Jesteśmy zbyt chyba naszą intelektualną wiedzą przytłoczeni. Po prostu zawsze sobie wyobrażam, ile złych rzeczy może się po drodze nam przytrafić. Inni może w tym ferworze charyzmani są gotowi szybciej pójść. Ale my jesteśmy dobrzy w uczeniu posłuszeństwa Słowu, więc nawet ten pastor, ten człowiek proponował, że zapraszał wszystkich po kolei na short-term missions, takie kilka tygodni, jak ktoś tam ma jakieś właśnie już wykształcenie teologiczne, żeby pojechać i pouczyć gdzieś w Afryce, gdzieś właśnie w południowej Ameryce. Są takie możliwości. Także słuchajcie, i to jest to właśnie. Zobaczcie, co to jest to uczenie posłuszeństwu Słowu. To też czasami niektórych przeraża, bo udajemy się w różne rejony i czasami nas przeraża to właśnie, co zostajemy, tak? Na miejscu, nie wiem. Słyszałem też ostatnio, mieliśmy tutaj też z WST takie fajne szkolenie dotyczące chrześcijańskich komentarzy, pisania chrześcijańskich komentarzy. I byli tam ludzie, którzy między innymi pracowali nad podobnym projektem w Afryce i też słyszałem fajną rzecz, że to jest to, nie? Z jakim nadstawieniem podchodzisz do ludzi w ogóle, do otoczenia, nie? Jedziesz do takiej Afryki, powiedzmy, i widzisz, że co tam się dzieje. Przede wszystkim co? Panuje poligamia, panują zabobony, czary, nie? Jakieś są w ogóle dziwne rzeczy dla nas niezrozumiałe. I co wtedy czynisz? Ty jako chrześcijanin, ty jako misjonarz. Jak byście odpowiedzieli? Gromisz ich, napominasz, zabijasz. Nie. Fajnie, podobało mi się takie świadectwo. Jedna grupa tam pojechała i powiedziała, że nie zrobił. Tamci ludzie byli zainteresowani, żeby słuchać Słowa Bożego i oni powiedzieli, że po prostu zaczęli robić to, co należy. Zaczęli uczyć Biblii, począwszy od rodzaju 1. Tak? Bóg zrobi resztę, Duch Święty zrobi resztę. Nie, i z takim nastawieniem myślę, że my jako chrześcijanie, też reformowani chrześcijanie powinniśmy zrobić. Tak samo w Polsce, słuchajcie, tak samo w twojej rodzinie. Widzisz zabobony, widzisz czary, hokus pokus, magię. Może nie jesteśmy tak daleko do Afryki. Więc tak samo w szkole. Co robisz? Zaczynasz uczyć Biblii od rodzaju 1, tak? Ewangelii. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Co Jezus przykazał? Oczywiście, możemy się skupić na samej Ewangelii Mateusza, tak? To też jest jakiś punkt wyjściowy, ale całość słowa, tak? Całość słowa to jest też nasze motto. Więc trzy rzeczy, tak? Jezus powołuje nas do trzech rzeczy. Idźcie i czyńcie uczniami. To na to chodzenie nam nie wychodzi. Może za bardzo, może módlmy się, żeby nam bardziej wychodziło. Chrzczenie narodów, czyli uczenie ich umierania, drogi krzyża i uczenie posłuszeństwa Słowu. Uczenie Słowa od początku, zdając się na Boga, że Bóg przez lata zmieni. To jest, zobaczcie, Bóg dokładnie w ten sposób działa. On przychodzi, zastaje tą sytuację i to nie jest tak, że Bóg nagle wszystko zmienia, że super by tak było. Ja uważam, że gdyby jutro się okazało, że już żyjemy w nowym świecie. Wspaniale. Nie? Wspaniale, ale Bóg, zobaczcie, spotyka nas tam, gdzie jesteśmy i pomału, systematycznie, mówię, często to się odbywa pomału, czasami szybko, ale często pomału, systematycznie nas prowadzi do obrazu Chrystusa, tak bym to nazwał. I oczywiście to nie jest tak, że Bóg nas zostawia, że to jest ten schemat, że Bóg nas zostawia z listą przykazań do wypełnienia. Nie. Wszystko tak naprawdę się opiera na obietnicach. Dlaczego mamy cokolwiek czynić w tym życiu? Dlaczego mamy iść i czynić uczniami? Dlaczego mamy chrzcić narody? Dlaczego mamy uczyć się wszystkiego? Dlatego, ponieważ On ma wszelką moc. To powinno nas podtrzymywać w naszej pracy. On ma moc i obiecał, że jest z nami zawsze. On jest naszym Immanuelem, czyli jest z nami zawsze przez wszystkie dni aż do skończenia świata, tak? Bóg z nami, Jezus z nami. I teraz chciałbym wam jeszcze na koniec przedstawić taki szkic historyczny tego, co się stało. W roku 25 nikt poza małym miasteczkiem w Galilei o nim nie słyszał. 25 lat później z powodu tego imienia, z powodu imienia Jezus, powstały zamieszki w Rzymie. 15 lat później wszyscy w Rzymie, wszyscy wyznawcy tego imienia byli prześladowani przez cesarza. A oczywiście wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, więc jeśli o czymś słyszano w Rzymie, to słyszano to na całym świecie. W 70 roku upadła świątynia w Jerozolimie, ponieważ odrzuciła Jezusa, ponieważ odrzuciła poselstwo Jezusa. Przez 40 lat prorocy, apostołowie napominali Jerozolimę i ona ciągle odrzucała to poselstwo. I w tym momencie nastąpił koniec starego świata kapłaństwa, faryzeuszów, wszystkich tych, którzy pokładali ufność świątyni. I co? I rozpoczęła się nowa era, która będzie trwała aż do czasu, kiedy śmierć zostanie zniszczona, jak mówił właśnie apostoł Paweł. Jezus jest rzeczywiście z nami, tak? Udowadnia to, że jest z nami do skończenia świata. Przychodzi często do nas na różne sposoby, tak jak jest opisane w Mateusza 25. Ja myślę, że to nie jest tylko obraz jakiegoś ostatecznego sądu, ale to jest obraz Dnia Pańskiego, kiedy Jezus rozsądza, oddziela kozły od owiec, czy barany od owiec. Bardzo, bardzo czasami ponoć bardzo trudno jest oddzielić, tak? Jeden ponoć ma sterczący ogon do góry, a druga ma ogon opadający w dół, tylko po tym można ponoć poznać. Ale Jezus rzeczywiście niejednokrotnie przychodzi do Kościoła, do świata, aby rozdzielić. Jezus jest z nami do skończenia świata po to, byśmy zwiastowali wszystkim Jego rządy, czyniąc uczniami, chrzcząc, ucząc wszystkiego. Na tym polega ta symfonia, o której mówiłem na początku, tak? Czasami się wydaje, że ona już się ma chylić ku końcowi, ale trwa nadal, aż wszystko się podda Chrystusowi. Te ostatnie akordy muszą być takie, że wszystko się podda Chrystusowi w tej symfonii, bo Chrystus jest głównym tematem muzycznym tego utworu. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za to, że jesteś tak wielki, tak łaskawy, że spoglądasz na nas, że posłałeś swego Syna dla nas, aby nas zbawić, aby ten cały świat, Panie, przekształcić, przemienić dla siebie. Spraw, Boże, też, abyśmy żyli tym posłannictwem, z którym nas zostawiasz, żebyśmy też w tym własnym, czy w tym zakresie, do którego Ty nas powołałeś, nieśli to wielkie posłannictwo Twemu światu, Panie. Prosimy, aby Twoje rządy były coraz bardziej widoczne wśród nas, abyśmy też oczyma wiary uchwycili, że Ty rzeczywiście panujesz i że ten świat jest Twój, Panie. Prosimy Cię o to, byśmy pomimo naszych obaw, pomimo naszego powątpiewania poszli i uczynili uczniami tych, których stawiasz na naszej drodze wokół nas. Prosimy Cię o to przez Jezusa. Amen.
Amen.